Z Rosji przechodzimy do Afryki i twoja ekspedycja z 2016 roku śladami polskiego odkrywcy Kamerunu Stefana Scholz-Rogozińskiego. A skąd w ogóle pomysł na taką wyprawę?
Tak, ja to teraz dodam, że ja do tej wyprawy zostałem zaproszony. Nie byłem jej pomysłodawcą. Jej pomysłodawcą jest Maciek Klusak oraz Darek Skonieczko. To oni w zasadzie od kilku już lat zajmują się przypominaniem postaci Stefana Scholz-Rogozińskiego. I na tą wyprawę, która była kolejną wyprawą jego śladami, no również mnie zaprosili, co było dla mnie wielkim zaszczytem. Nam wtedy udało się nie tylko przemierzyć trasę, którą przemierzał Rogoziński, odkrywając te białe plamy na mapie Afryki, ale również spotkaliśmy się z królem, wodzem ludu Mondole, który jest bezpośrednim potomkiem wodza, który witał na wybrzeżach Afryki Stefana Scholz-Rogozińskiego, z którym nasz rodak się zaprzyjaźnił, nawiązał bardzo dobre relacje. I również tenże wódz wtedy w XIX wieku ofiarował Rogozińskiemu wyspę Mondole. My na tej wyspie też byliśmy. I wreszcie, jako takie uwieńczenie, udało nam się umieścić na pałacu tegoż wodza tablicę pamiątkową przypominającą o Stefanie Scholz-Rogozińskim. A ponadto król powiedział, że jeżeli tylko chcemy, to on nam udostępni część wyspy po to, żebyśmy mogli tam chociażby umieścić kolejny pomnik czy polską flagę przypominającą właśnie o historii Rogozińskiego. Myślę, że ta wyprawa była wyjątkowa, jakby taka budująca, dlatego że, jak wiemy, no, historia podboju kolonizacji Afryki jest bardzo krwawa. Dochodziło tam do wielu zbrodni popełnianych przez imperia kolonialne. Natomiast pamięć o naszym Polaku jest zupełnie inna. On został zapamiętany jako ten, który przyjechał po to, żeby pokojowo budować relacje, żeby tworzyć więzi pomiędzy Europą a Afryką. Zanim nie stały jednostki wojskowe, żołnierze, działa, po prostu był on i jego towarzysze, którzy po to, żeby tą część Afryki odkryć, musieli zaprzyjaźnić się po prostu z ludźmi, zrozumieć ich, poznać ich. Oni nie podbijali mieczem, ale słowem. I myślę, że jest to bardzo piękny, budujący przykład, a jednocześnie, że Rogoziński był człowiekiem niesamowicie nowoczesnym. Bo pamiętajmy, że to była końcówka XIX wieku, szczyt kolonializmu. A właśnie wtedy, w tym czasie, Rogoziński twierdził, że wszyscy ludzie są równi, wszyscy ludzie są tacy sami i powinniśmy z nimi rozmawiać, a nie ich podbijać.
Czy wspomnianą flagę rzeczywiście tam umieściliście?
Flagi jeszcze nie udało się mnie umieścić. Być może kiedyś w przyszłości uda się to zrealizować. W trakcie tamtej wyprawy udało nam się umieścić tablicę. Na flagę jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, ale to może i dobrze, bo będzie kolejny przyczynek do tego, żeby powrócić do Kamerunu.
A takie patriotyczne polskie akcenty, właśnie jak flaga, miewasz ze sobą podczas dalekich wypraw?
Tak, oczywiście. Właściwie zawsze mam ze sobą polską flagę i to zarówno taką pełnowymiarową, którą można rozłożyć, którą można sfotografować. Bardzo często mam też gdzieś na swojej kurtce, czy na swoim polarze naszywkę z polską flagą. Ponadto też często zabieram z sobą polskie orzełki. Jeżeli kogoś poznam, chcę mu podziękować za pomoc, to staram się mieć przy sobie jakiś drobny podarunek. I tym podarunkiem właśnie zawsze jest nasz orzeł, symbol Polski. Myślę, że to jest taki podarunek nie tylko po to, żeby coś komuś dać, ale podzielić się czymś ważnym, bliskim sercu, cząstką swojej ojczyzny.
Bywasz w najróżniejszych miejscach, także tych najbardziej znanych, współczesnych, jak Ameryka, jak Nowy Jork. Wiem też, że lubisz rozmawiać i że oficjalnie przyznajesz się do tego, skąd jesteś. A powiedz, jak obcokrajowcy reagują właśnie na język polski, na to, że jesteś z Polski?
No cóż, język polski niewątpliwie jest bardzo trudny. Jest to wielkim wyzwaniem. Nawet kilka miesięcy temu miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z byłym amerykańskim ambasadorem w Polsce, ambasadorem Friedem, który pięknie mówi po polsku, pomimo że u nas pełnił misję w latach 90., to cały czas pięknie mówi po polsku, więc to było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, że mogliśmy rozmawiać w języku polskim, a nie angielskim. Więc oczywiście powiedziałem, że doceniam tę jego umiejętność. On powiedział, no, że też się cieszy, że może mówić po polsku, ale jego zdaniem jednak nauka języka polskiego stanowi poważne naruszenie praw człowieka. Że jednak poziom skomplikowania naszego języka zakrawa, woła o pomstę do nieba i coś w tym jest. Nasz język jest naprawdę bardzo trudny. Moje nazwisko Grzywaczewski jest dosyć niewymawialne dla większości obcokrajowców. Stąd też często mówię, że jestem po prostu Tomek albo Tom, bo to bardziej słowo międzynarodowe. Także z językiem łatwo nie jest. Jeżeli chodzi o naszą historię, no to ja osobiście uważam, że jeszcze jest bardzo, bardzo wiele do zrobienia. To znaczy my niestety jesteśmy cały czas często postrzegani jako państwo po prostu peryferyjne. W szczególności widać to z perspektywy amerykańskiej, gdzie jednak dla Ameryki historia świata to historia Europy rozumiana jako Europa zachodnia, Francja, Anglia, Niemcy. Polska w tej układance jest gdzieś na uboczu. Stąd też ja osobiście uważam, że po prostu mamy do wykonania wielką pracę, żeby budować pozytywny wizerunek Polski na świecie. A nasza historia jest pełna pięknych kart, zarówno jeżeli chodzi o bohaterstwo na wojnie, ale też chociażby odkrywanie świata, odkrycia naukowe. Mamy się absolutnie czym chwalić i uważam, że zbyt mało to robimy. Za mało wykorzystujemy swój potencjał do tego, żeby budować opowieść o Polsce jako kraju, który miał wielkie zasługi dla rozwoju cywilizacji i również jako kraj, który ma wielkie zasługi w walce o wolność, mówiąc tak górnolotnie, ale rzeczywiście wolność i demokrację. Także ja myślę, że po prostu Polską powinniśmy się jak najczęściej chwalić.
Tomku, zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałabym powrócić do Rosji i do państw postsowieckich, tak zwanych państw nieuznawanych, o których napisałeś książkę. Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa. I w nawiązaniu do ostatniego wątku, czyli do kwestii flagi, do patriotyzmu, do poczucia przynależności do danego kraju, zastanawiam się na początek, czy te kraje także mają właśnie swoją flagę, swoje godło, swój hymn?
Tak, każdy z tych dziwnych, efemerycznych państw nieuznawanych ma swoją flagę. Mają hymny, nawet w mojej książce pokusiłem się o przetłumaczenie hymnu każdego z tych państw na język polski. I właściwie te hymny otwierają poszczególne rozdziały poświęcone danemu krajowi. Mają również swoją historię, swoją tradycję, mają swoją tożsamość, choć to też jest bardzo różnie w zależności, o którym z tych państw mówimy. Naddniestrze jest generalnie tworem sztucznym, który został wykreowany przez Związek Sowiecki. I chyba o tej tożsamości naddniestrzańskiej raczej trudno jest mówić. To raczej taka inżynieria polityczno-społeczna. Ale już na przykład Abchazowie mają bardzo bogatą historię, mają swój własny język, zupełnie unikalny. To jest naród w pełnym tego słowa rozumieniu, na którego historii współczesnej kładzie się cień wojny z Gruzją, cień tego, że są państwem separatystycznym, nieuznawanym. Tym niemniej oni też mają swoją tożsamość, do której się odwołują.
Czyli to nie jest nic nowego, że właśnie takie rzeczy jak flaga albo takie twory jak hymn świadczą o tożsamości i potrzebne są ludziom, żeby właśnie tę tożsamość jakoś wyrazić.
No ja w ogóle nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ja uważam, że sfera symboliczna jest absolutnie kluczowa dla budowania poczucia wspólnoty. Flaga, herb państwa, hymn to jest coś, wokół czego się jednoczymy, wokół czego możemy budować tą naszą wspólną opowieść o tym, kim jesteśmy. Więc to nie są tylko jakieś przypadkowe wersy czy przypadkowe znaki graficzne. To jest coś znacznie bardziej głębszego. To jesteśmy po prostu my. To jest nasza historia, nasi przodkowie, a to będą nasze dzieci. Także jak najbardziej uważam, że symbolika narodowa jest po prostu czymś bardzo ważnym, co trzeba chronić.
Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i cieszę się, że te słowa padły właśnie dzisiaj, w sobotę 2 maja, czyli w Dzień Flagi.
Ja również bardzo dziękuję i cieszę się, że tego szczególnego dnia mogę być chociaż przynajmniej online tutaj z Państwem w Lublinie.
No i mam nadzieję, że we wrześniu zobaczymy się podczas Festiwalu Reportażu w Radiu Lublin.
Ja również, oby pandemia jak najszybciej przeminęła, obyśmy mogli wyjść z domu i spotkać się już na żywo.
Tomasz Grzywaczewski, dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.
Pięknie dziękuję za rozmowę.